W Radiu Maryja czas na wiadomości. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomenduje przyjęcie prezydenckiego projektu ustawy o Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie wraz z poprawkami. Jedna z nich miałaby łagodzić zapisy ustawy dotyczące decyzji administracyjnej wydawanej przez nową komisję. Według poprawki PiS-u komisja miałaby jedynie stwierdzić, czy dana osoba działała pod wpływem rosyjskim, czy nie. Nie ma jednak wskazywać na brak rękojmi, czego chciał prezydent w swoim projekcie. Poseł Kazimierz Smoliński na posiedzeniu przekonywał, że zmiana jest odpowiedzią na pojawiające się w tym zakresie wątpliwości.
Dosyć duża dyskusja też rozpoczęła się ostatnio w mediach i wśród prawników odnośnie tej kwestii braku należytej rękojmi czy wykonywania czynności. W interesie publicznym rzeczywiście sformułowanie może być dosyć nieostre, żeby te wątpliwości wyłączyć. To uważamy, że należy ten zapis usunąć z tej propozycji prezydenckiej.
Kolejna poprawka zakłada, że termin zgłaszania kandydatów na członków komisji będzie wyznaczał marszałek Sejmu. Inna usuwa termin publikacji pierwszego raportu komisji, pierwotnie ustalony na 17 dzień września. Komisja ma zajmować się badaniem wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Prezydencki projekt przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Drugie czytanie projektu odbędzie się w najbliższy piątek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podział środków dla samorządów musi być sprawiedliwy, bo nie ma różnic między mieszkańcami dużych i małych ośrodków w Polsce. Szef rządu spotkał się w środę w Warszawie z prezydentami miast. W tym roku rząd przekaże samorządom dodatkowo ponad 14 miliardów złotych, co będzie uzupełnieniem subwencji ogólnej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że algorytm podziału pieniędzy ma premiować mniejsze ośrodki.
Dzisiaj dyskutowaliśmy o podziale tej subwencji. Jeszcze ostatnie szlify będą robione dzisiaj w Ministerstwie Finansów, ale generalnie algorytm jest już skonstruowany. On premiuje miasta średniej wielkości, miasta mniejsze, ale także i gminy małe, te najmniejsze, będą bardzo usatysfakcjonowane. Jestem przekonany o tym w związku z tym podziałem subwencji.
Szef rządu zwracał też uwagę na rosnące dochody samorządów. Jak powiedział, od 2015 roku wzrosły one o 74%, ze 199 miliardów złotych do 346 miliardów złotych w ubiegłym roku. Wicepremier szef MON-u Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę pierwszych pojazdów minowania narzutowego Baobab dla polskich sił zbrojnych. Więcej na ten temat w relacji Anny Wusek.
W obecności szefa MON-u w Hucie Stalowa Wola podpisana została umowa na dostawę 24 wozów minowania narzutowego Baobab K. Pierwsze pojazdy mają trafić na wyposażenie polskiego wojska za 2 lata. Umowa ma być realizowana do 2028 roku. To ważny dzień dla Wojska Polskiego, które staje się coraz silniejsze, powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. W wystąpieniu przypomniał, że Baobab K to system zaprojektowany w Polsce i produkowany przez konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Szef MON-u wskazał też na walory nowego sprzętu.
To jest podwozie Jelcza, na którym jest 6 wyrzutni. Dzięki temu 600 min przeciwpancernych może być ustawionych w bardzo krótkim czasie. A więc wysoka automatyka, precyzja działania tego sprzętu stanowi gwarancję budowy zapory, której nie przejdzie agresor, która stanowi właśnie bardzo silny argument w naszej polityce odstraszania i obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Wozy Baobab pozwolą zwiększyć zdolności naszych wojsk inżynieryjnych. Podpisana umowa oprócz dostaw pojazdów minowania narzutowego zawiera też pakiet logistyczny i szkoleniowy. Wartość zamówienia wynosi około 510 milionów złotych brutto. Ponadto zatwierdzony został kontrakt na zakup min do Baobabów o wartości 566 milionów złotych. Dostawy są planowane w latach 2023-2026.
W środę obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Centralne uroczystości odbyły się w Oświęcimiu. Zainaugurowała je msza święta w Centrum Świętego Maksymiliana w podoświęcimskich Harmężach. Po niej uczestnicy złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą więźniom pierwszego transportu, która umieszczona jest na budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej. Byli więźniowie oraz delegacje władz państwowych i samorządowych. Złożyli też wieńce i zapalili znicze przed ścianą straceń na dziedzińcu w byłym obozie Auschwitz I. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński wskazał w swoim wystąpieniu, że obóz w Auschwitz stał się symbolem męczeństwa wielu narodów.
Ogrom cierpienia, udręk, tortur fizycznych i krzywd zadanych ludzkiej duszy w tym miejscu przekracza możliwości ujęcia ich słowami. W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady pragnę złożyć wyrazy najwyższej czci wszystkim więźniom Auschwitz oraz innych obozów koncentracyjnych i zagłady, a także członkom ich rodzin.
83 lata temu, 14 czerwca 1940 roku, do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarł pierwszy masowy transport Polaków. Dzień ten jest uważany za początek funkcjonowania niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W Sejmie odbyło się w środę drugie czytanie projektu ustawy w obronie chrześcijan. Przepisy mają zapewnić ochronę miejscom kultu religijnego, duchownym i wiernym. Chodzi o zapobieganie profanacjom, dewastacjom i aktom zakłóceń nabożeństw. Nowelizację kodeksu karnego przygotowała suwerenna Polska. Podczas prac parlamentarnych kluby opozycyjne wnioskują o odrzucenie przepisów. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w trakcie debaty podkreślił, że jest to moment, aby opowiedzieć się za wolnością i postawić tamę złu.
Głosowanie nad tym projektem jest wyborem moralnym, a nie partyjnym. Głosowanie nad tym projektem jest wyborem między wolnością i godnością, a przyzwalaniem na opresję, hejt, nienawiść i agresję. Między szacunkiem a pogardą. Między dobrem a złem. Jest wyborem sumienia. I ten wybór pozostawiam Państwu.
Projekt w obronie chrześcijan wpłynął do Sejmu na początku października ubiegłego roku jako projekt obywatelski. Pod rozwiązaniami podpisało się blisko 400 tysięcy osób. Europoseł Beata Kempa powiedziała, że polityka migracyjna Unii Europejskiej będzie korzystna dla przemytników. W Parlamencie Europejskim odbyła się w środę debata poświęcona przygotowaniom do unijnego szczytu, który odbędzie się za nieco ponad 2 tygodnie. Dyskusję zdominowała kwestia migracji. Podczas debaty propozycję unijnego paktu migracyjnego krytykowała europoseł Beata Kempa.
Moja ojczyzna Polska przyjęła ponad 1,5 miliona uchodźców. 12 milionów przetoczyło się przez nasze Grajwidnice. A wy zamiast pomóc chcecie karać nas 20 tysiącami euro za nieprzyjęcie migrantów ekonomicznych z Afryki. Dlatego chcę dzisiaj powiedzieć jasno i wyraźnie, że ta polityka po prostu cieszy przemytników. Jeśli będziecie nas karać, oni będą właśnie przesyłać tych przemytników do Europy.
Przyjęty w ubiegłym tygodniu przez ministrów spraw wewnętrznych pakt migracyjny przewiduje, że Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy nasz kraj musiałby płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje te ustalenia i domaga się, aby tą kwestią zajęli się przywódcy krajów na szczycie Rady Europejskiej, gdzie wymagana jest jednomyślność. Głos naszych władz ma wzmocnić uchwała sprzeciwiająca się przymusowej relokacji migrantów w państwach unijnych, która jest procedowana w polskim parlamencie. Minister Robert Telus poinformował, że dla ministrów rolnictwa państw przyfrontowych niepokojąca jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zakazu importu zbóż z Ukrainy. Szef resortu rolnictwa mówił o tym w środę po rozmowach z przedstawicielami tzw. krajów przyfrontowych – Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Minister Robert Telus powiedział, że decyzje Komisji Europejskiej są trudne do zaakceptowania.
Niepokoi nas sytuacja, że Komisja Europejska przyjęła tylko zakaz przywozu zbóż do 15 września. To jest rzecz, która niepokoi nas wszystkich.
Podczas spotkania ministrowie rozmawiali też o wsparciu dla krajów przyfrontowych. Wyrazili zaniepokojenie, że Komisja Europejska nie podjęła jeszcze decyzji o wypłacie 100 milionów euro pomocy. Komisja stoi teraz przed dużym wyzwaniem, egzaminem Solidarności Europejskiej, podkreślił minister Robert Telus. Z kolei z satysfakcją ministrowie przyjęli powstanie platformy koordynacyjnej, w ramach której wypracowywane są rozwiązania dotyczące transportu produktów z Ukrainy. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki poinformował, że 7 lipca rozpoczną się trzydniowe obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Tego dnia w Warszawie zostanie podpisane oświadczenie mające być krokiem do pojednania polsko-ukraińskiego. Pod dokumentem podpiszą się przewodniczący polskiego episkopatu i zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Obchody będą odbywać się w Polsce i na Ukrainie. W tym czasie księża biskupi ogłoszą wspólne orędzie kościoła katolickiego w Polsce, ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego i kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki poinformował, że nastąpi to podczas nabożeństwa w Warszawie.
To, co osiągnęliśmy w tej chwili z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, to jest wspólny tekst, który zostanie przedstawiony na nabożeństwie 7 lipca tego roku właśnie w katedrze warszawskiej o godzinie 11. To wydarzenie jest początkowym, to właściwie powinno podjąć problem, który jest bardzo trudny i jednocześnie bez takiego procesu wewnętrznego przebaczenia, który dotyczy jednostek, aż do pojednania, które dotyczy całości albo wspólnoty. To nie da się tego wszystkiego tak prosto przeprowadzić.
8 lipca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Kościoła Ukraińskiego udadzą się z pielgrzymką na Wołyń. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki będzie przewodniczył mszy świętej i wygłosi homilię w miejscowości Parośl Pierwsza. 9 lipca w rzymsko-katolickiej katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku będzie sprawowane nabożeństwo żałobne za pomordowanych Polaków. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.